pana profesora Krzysztofa Pawłowskiego w głosie radu koncepcja bun, a wieczór uwagi w kontekście myśli indyjskiej.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja właściwie nie będę polemizował z tym, co profesor Ireneusz Grzebiński napisał w swojej książce, bo tak umówiliśmy się, że to, co Państwo usłyszycie tutaj w tym moim głosie, będzie no, zaledwie paroma uwagami, które wskażą Państwu na to, jak w Indiach, jak w myśli indyjskiej, można rozumieć taki zamysł, który podjął Irek, a mianowicie zamysł eschatologii, która została określona jako tutaj cytuję, jako empiryczna, opierająca się na doświadczeniu czasu i rozmaitych form jego przekraczania. Dlaczego ta, mam nadzieję, że ta wykładnia może być dla Państwa interesująca? Dlatego, że Hindusi, będę tu odwoływał się przede wszystkim do klasycznego systemu Patanjalego, który jest jednym z sześciu klasycznych systemów hinduistycznych, aprobujących, akceptujących objawienie wedyjskie. Nie będę mówił, od razu mówię, nie będę mówił tutaj o buddyzmie i szkołach buddyjskich. I co Hindusi twierdzą? Otóż dzięki temu, co ich mędrcy od czasów wedyjskich, upaniszadowych podjęli, twierdzą, że człowiek może w sposób metodyczny przekraczać swoją kondycję. I zobaczymy, co z tego, co Państwu przedstawię, może wpłynąć na inne jakby ujęcie tej eschatologii. Proszę Państwa, to, na czym ja się będę opierał, jest, możecie Państwo sięgnąć, jest przedstawione przez ucznia Syborana w tej pozycji, która została opublikowana w BKF-ie, w Bibliotece Klasyków Filozofii, w tomie Klasyczna Joga Indyjska. Syboran przetłumaczył podstawowe dzieło Yoga Sutry autorstwa Patanjalego i podstawowy komentarz do tego dzieła, komentarz Wiasy. I na początku jestem winien jeszcze objaśnienia pojęcia gun.
Są trzy guny. Sattva, Rajas, Tamas. Purusha jest swoistym absolutem jogi. W sanskrycie Purusha znaczy człowiek, mąż, mężczyzna. Te trzy guny, zaraz objaśnię, te trzy guny tworzą całą rzeczywistość przedmiotową. I właściwie te pojęcia sanskryckie są nieprzetłumaczalne. Co mogę Państwu jedynie wyjaśnić, od czego to pochodzi, a mianowicie sattwa jest abstraktum od sat. A sad jest imię słowem, a czasownika as, czyli być. I teraz proszę zauważyć, jak wielorako możemy przetłumaczyć w związku z tym to pojęcie, bo możemy to przetłumaczyć na przykład jako istność, tak profesor Bylski, który przetłumaczył Manusmriti i Kama Sutrę, oddaje konsekwentnie sattwę jako istność, ale ten imię słów nie znaczy, ten imię słów znaczy również będący, rzeczywisty, skuteczny i dobry. Kiedy wówczas czytamy w tłumaczeniu istność, no to od razu uciekają nam te pozostałe znaczenia. Jeśli chodzi o tamasz, tu jest już prostsza sprawa, bo tamasz dosłownie znaczy ciemność. W takiej etymologii ludowej, jak nasz wybitny filozof Leon Szybora mówił, możemy mówić, że to jest to wszystko, co tamuje. Ale to mówię, etymologia ludowa. To, co tamuje światło. Sattwa jest świetlista, tamas jest ciemny. Natomiast ta guna, która jest pośrodku, Rajas czy Radzias według innych, bo tu zależy, jak będziemy to wymawiać. Ona pochodzi, to pojęcie pochodzi od pierwiastka czasownikowego ranić, zabarwiać się, czerwienić, ulegać emocjom. I teraz jeszcze winien jestem wytłumaczenia tego terminu guna. Otóż guna, jak to zerknięcie do słownika, znaczy sznur, struna, nić, pasmo, a w terminologii filozoficznej jakość, atrybut, cecha, substancja, element konstytuujący. No i co twierdzą, co się twierdzi w myśli indyjskiej, że właśnie cała rzeczywistość przedmiotowa może być opisana tymi trzema swoistymi quasi-substancjami, sattwą, rajasem i tamasem. Spotkacie się Państwo z tą koncepcją zarówno na przykład w medycynie indyjskiej, jak i w kuchni są na przykład potrawy sattwiczne. Owoce, warzywa, tamasowe, mięso, rajasowe, alkohol na przykład, ale też przyprawy powiedzmy. Także spotkacie się Państwo z tą koncepcją gun w różnych też, jak mówię, w medycynie, w kuchni, w erotyce. Natomiast nas interesuje, jak mamy odnieść teraz te guny do czasu, do wieczności. Otóż na razie takie wytłumaczenie, które Państwu mam nadzieję przybliży te trzy quasi-substancje. Otóż cytuję tutaj Szyborana. Sattwa daje jasność, przejrzystość, czyste uświadomienie. Przeważa w tym, co psychiczne, w organach świadomościowych. Tamas jest jej przeciwieństwem. Daje ciemność, ciężkość, bezwład. Przeważa w tym, co cielesne, fizyczne. Rajas działa pośrodku tamtych dwóch jako zmiana, ruch, aktywność. Te trzy quasi-substancje, guny przeplatając się w różnych proporcjach, przeważania nad pozostałymi, według hindusów dają różne złożone przedmioty i stany psychiczne indywidualnych świadomości. Purusza, istotny podmiot, byt podmiotowy, tak tłumaczy Szyboran. Przepraszam, ale... Purusza transcenduje porządek tej rzeczywistości przedmiotowej, tej rzeczywistości gunicznej. I na gruncie systemu Patanjalego twierdzi się, że nasze prawdziwe ja transcenduje wszelkie możliwe kombinacje gun. Może Państwu jeszcze przytoczę tylko kilka takich krótkich fragmentów ze znanego tekstu Bhagavad Gita, fragmentu Mahabharaty, gdzie również jedna z tam z ksiąg poświęcona jest gunom i czytamy tam w ten sposób. O tej najsubtelniejszej z gun w pieśni Pana czytamy. Sattwa nieskazitelna, przez to świetlista i dobroczynna, skłania ku szczęściu. O rajasie, iż pełen jest namiętności, rodzi pożądanie i tęsknoty i więzi ucieleśnionego pragnieniem czynu. Żądza, rzutkość, podejmowanie działa, niepokój, pragnienie, te rodzą się, gdy przeważa rajas. Tamas natomiast rodzi się z niewiedzy i jest zaślepieniem wszystkich ucieleśnionych, narzuca im więzy, opieszałości, bezładu i snu. Przebywający w sattwie idą w górę, ci, których panuje rajas, pozostają pośrodku. W dół wstępują opanowani przez tamas. I gdyby to odnieść teraz tą koncepcję gun do antropologii, to Szyboran pisze w ten sposób, że człowiek, którego świadomości dominuje tamas, jest ociężały, leniwy, tępy, ciemny w dziedzinie religijnej, gdyż w myśleniu jego przeważa nawyk. Dosłownie grubo ujmuje treść nauki duchowej. Gdy ośrodek doświadczenia przesuwa się ku sferze w polu oddziaływania, której dominuje Rajasz z kolei. Tutaj mamy człowieka aktywnego, ale z licznymi pragnieniami. Jak pisze Cyboran, silnymi namiętnościami i ambicją. Człowiek taki bardziej cierpi od poprzedniego, jest jednak według teologii indyjskiej bardziej rozwinięty niż poprzedni, chociaż zdolny do czynienia większego zła, jeśli Rajas nie będzie podporządkowany szatwie. Przewaga sattwy zachodzi wówczas, gdy ośrodek jaśniowy przybliża się do swojej istoty, kiedy człowiek powoli zaczyna odkrywać, kim rzeczywiście jest. W miarę zachodzenia tego procesu, którego zasadniczym rysem jest przemiana wewnętrzna przez konsekwentne przyjmowanie jarzma mądrości, tutaj wytłumaczę, dlaczego używam takiego terminu, tu cytuję Cyborana, mamy człowieka działającego dla dobra innych, bezinteresownego, uduchowionego, rozszerzonej świadomości, który się łatwo przeciwstawia materii, panuje nad biologią, dzięki intuicji poznaje subtelniejszy podkład świata i dusze ludzkie. Proszę Państwa, ja mówiąc tutaj o jarzmie mądrości, stworzyłem ten termin dlatego, że potem na końcu odwołam się do Ewangelii, ale teraz, żeby tylko zaznaczyć, skąd owo jarzmo, albowiem yoga, to sanskryckie pojęcie można objaśniać w takich dwóch grupach. Nałożenie jarzma, ujarzmienie, okiełznanie, jarzmo lub zaprzęganie, przywiązanie, połączenie się. I teraz proszę zauważyć, że ten system zbiera, oczywiście my nie wiemy, najprawdopodobniej autor Patanjali Mędrze skorzystał z doświadczeń rozmaitych mędrców i zebrał to, skodyfikował w jednym tekście. Chodzi po prostu o to, że dysponujemy, kiedy Państwo przestudiujecie, ja tu nie będę miał czasu, tylko rzucę drobne światło na to doświadczenie. Kiedy Państwo przestudiujecie ten tekst, to zobaczycie Państwo najrozmaitsze możliwości, które wypracowano, metody, techniki, praktyki, które wypracowano na tamtym gruncie, aby odkrywać prawdziwą jaźń, purusze w tym systemie Patanjalego. Czyli w najszerszym tego słowa znaczeniu yoga oznacza wszelkie sposoby doskonalenia wewnętrznego, które wspomagają osiąganie najwyższego stopnia doskonałości duchowej. Aby zrealizować tak wyznaczony cel, należało przepalić żarem ascezy, tak zwane sanskary i wasany, nieuświadomione nasycenia, pozostałości, utajenia, które tworzą złożoną strukturę podświadomą. Jak Cyboran właśnie pokazuje, on tworzy taki termin, tłumaczy sanskryckie cietas jako dyspozycyjna sfera świadomości i po prostu pokazuje, że bardzo dokładnie już w starożytności zanalizowano zagadnienia nieświadomości, podświadomości. I tam właśnie, w tej sferze dyspozycyjnej tkwią największe przeszkody, największe trudności do odkrycia tego, kim i czym naprawdę jesteśmy. Żeby teraz Państwu przybliżyć tą koncepcję gun, tak jak to robi sam Cyboran, żeby odróżnić to ja istotne, to ja, tą jaźń istotną od tego ja, które aktualnie każdy z nas w tej chwili na przykład może odbierać. Teraz proszę zauważyć, bo to jeżeli mówimy o empirii czy jakimś doświadczeniu, to Cyboran, inspirując się tą koncepcją gun, takie cztery elementy doświadczenia nam przedstawia. i twierdzi w ten sposób, że tym, co jawi się nam w szeroko pojmowanym doświadczeniu, to są elementy postaci, zmiany, uświadomienia, te elementy postaci, one są najbardziej konkretne, najbardziej wyraziste. One, ich atrybutem jest atrybut względnej stałości. I to wszystko, co trwa choćby przez chwilę i możliwe jest do uchwycenia w jakimkolwiek akcie poznawczym, określa jako element postaci. Z tym, że należy go pojmować bardzo szeroko, bo tutaj mogą być na przykład litery i słowa. Ten tekst, który ja mam tutaj przed sobą, to też przecież są elementy postaci. Mogą to być dźwięki i melodie, które słyszymy. Mogą to być barwy i obrazy, liczby matematyczne, prawa logiki formalnej czy prawa fizyki. To już dodaje od siebie, interpretując te jego elementy doświadczenia, a dodaje to nie bez powodu. Chodzi o to, żeby Państwu uzmysłowić, dlaczego te trzy elementy, te trzy guny mogą ogarnąć całą rzeczywistość. Bo jeżeli właśnie wszelki przejaw czy przedmiot, który może być uchwycony za pomocą różnych aktów świadomościowej refleksji, określimy elementem postaci, to widzimy, że mamy szansę jakby ogarnąć tą rzeczywistość przedmiotową. Powtarzam jeszcze raz, to co stanowi o specyfice tych elementów postaci, to jest to, że są najkonkretniejsze, najwyrazistsze, najłatwiej uchwytne w naszym doświadczeniu. Tym kolejnym elementem jest zmiana. Tutaj Syboran twierdzi, że sama zmiana jest subtelniejsza od postaci, w tym sensie, że jest mniej konkretna. Jak Państwo wiecie, tutaj mam taki cytat z Bergsona, który uważał, że nasz intelekt ma naturalną skłonność do zajmowania się tym, co stałe i niezmienne. Intelekt przedstawia sobie jasno, tylko nieruchomość zawsze wychodzi od nieruchomości, tak jakby to była rzeczywistość ostateczna, czyli element podstawowy. Gdy chce sobie wyobrazić ruch, odtwarza go z wielu elementów nieruchomych, które układa obok siebie. Ale jeżeli Państwo na przykład przestudiujecie też Pierre Hadot, który ujmuje całą filozofię grecką i szkoły filozofii greckiej jako szkoły, które łączyły dyskurs i ćwiczenie duchowe, w tej swojej książce Czym jest filozofia starożytna w sposób konsekwentny przedstawia wszystkie szkoły starożytne w ten sposób, a mianowicie jako laboratoria egzystencjalne, w których to laboratoria egzystencjalnych chodziło właśnie o to, aby przetestować to, czym jest życie. I Hadot wymienia tam kilka cech konstytutywnych z tych szkół, z których jedna to jest pewna norma transcendentna, która w danej szkole była uznawana. Druga cecha, że to zawsze była wspólnota. Trzecia, że one reprezentowały rozmaite sposoby życia, różne ćwiczenia duchowe z tym były związane. I z tego wyłaniał się określony dyskurs filozoficzny. Mówi on jednak w ten sposób, że nie pozostawili Grecy żadnego tekstu, w którym zebrane byłyby te ćwiczenia, które w tamtych szkołach starożytnych greckich praktykowano. Najprawdopodobniej było to przedmiotem nauczania ustnego. Wiemy, że w szkole platońskiej te wykłady dzieliły się na wykłady egzoteryczne i ezoteryczne. Tak też było być może w innych szkołach. Natomiast jeśli chodzi o ten tekst Patanjalego, to on do tego jest interesujący, że pokazuje nam różne możliwości ćwiczenia duchowego, różne możliwości tych praktyk, aż do odkrycia tego istotnego ja. I Hadot robi taką uwagę, że to, że właśnie dyskurs filozoficzny w trakcie rozwoju naszej europejskiej tradycji oderwał się od ćwiczenia duchowego, spowodowane jest tym, że jest to permanentna pułapka, dla filozofa, który kontentuje się właśnie elementami postaci, no, architekturą, całą konstrukcją dyskursywną, taką czy nie inną, jest to coś, co jest zawsze stałą pułapką. Drugą pułapką, co też podkreśla, co jest bardzo istotne, jest to, aby nie tworzyć tego dyskursu, czyli poświęcić tylko i wyłącznie ćwiczeniu duchowemu. Wtedy po prostu Adamowi grozi inna rzecz, a mianowicie pewne popadnięcie w jakąś aparaturę. Trzeba łączyć jedno i drugie. I w tym wypadku tej szkoły Patanjalego macie Państwo połączenie jednego i drugiego przy odkrywaniu tego najwyższego elementu, którym jest istotne ja. Cyboran, mówiąc o tych pozostałych, mówi jeszcze tak, że trzecim elementem naszego doświadczenia o bardziej subtelnym rysie, aniżeli do pozostałych, element uświadomienia. Należy jednak odróżnić czysty element uświadomienia, o którym właśnie on mówi, czyli usatwicznioną świadomość, od aktualnego, zachodzącego w danym momencie aktu świadomościowego. Teraz, kiedy do Państwa mówię, to we mnie też zachodzi akt świadomościowy, który ma swoją postać, on się zmienia i ja sobie to uświadamiam. Natomiast jeżeli odnosimy ten element uświadomienia do guny sattwy, to Cyboranowi chodzi o czysty element uświadomienia. I wreszcie, przechodząc do tego czwartego elementu ludzkiego doświadczenia, w każdym uświadomieniu to ja sobie uświadamiam. Ja jestem podmiotem uświadomienia i uświadomienie jest dla mnie. Samo ja jest jeszcze subtelniejsze niż samo uświadomienie. W żadnym wypadku nie może się stać przedmiotem introspekcji, nawet najsubtelniejszej i logicznej, gdyż byłoby w niej podmiotem jeszcze subtelniejszym. Proszę Państwa, co działoby się, gdyby Cyboran twierdzi w ten sposób, że gdybyśmy tak reflektowali, gdybyśmy w ten sposób prowadzili naszą refleksję, iż cały czas, gdybyśmy sobie uświadamiali elementy postaci, ich zmiany, uświadomienie, że to jest dla mnie, wtedy człowiek miałby szansę do tego, aby zachodziło usatwicznienie świadomości. Natomiast najczęściej jest tak, że w praktyce życiowej odwracamy ten stosunek i to, co konkretniejsze, łatwiej uchwytne, przyjmujemy za nasze ja, za ważniejsze, podstawowe, a wszystko to subtelniejsze, jako od tego konkretniejszego zależne. W porządku logicznym najpierw akt uświadomienia, który jest dla mnie, uzurpuje sobie, że jest mną samym. Następnie podporządkowuje się swojemu przedmiotowi, elementom postaci i zmiany, co daje mu wygląd zmiennego, wibrującego procesu myślowego i w nim mieści się nasze aktualne poczucie ja. Akt uświadomienia jest wtedy wtórną mieszanką tych czterech elementów. Jeżeli próbuję dochodzić do tego, kim naprawdę jestem, a to jest bardzo trudne, to właśnie stąd bierze się ta nieuważność, to, że w porządku logicznym ten akt uświadomienia, który jest dla mnie, uzurpuje sobie, że jedną samym i potem podporządkowuje się na zmiany postaci. To powoduje. Gdy według filozofii jogi klasycznej uspokojona świadomość, czyli dajmy na to zdolna do skupionej, ukierunkowanej podmiotowej refleksji nad wyżej wyróżnionymi elementami, stanowi dopiero warunek wstępny podjęcia wysiłku nad realizowaniem wyższego stopnia powściągnięcia zjawisk świadomościowych. Taka jest definicja jogi. Joga, tak tłumaczy Cyboran, joga jest powściągnięciem zjawisk świadomościowych. Chodzi po prostu o to, że w momencie powściągnięcia wszystkich zjawisk świadomościowych ta sattwa jako działa tak jak lustro, jak kryształ, jak przejrzystość. Ona wtedy dopiero zdolna jest odnieść to prawdziwe ja, które jest transcendentne. No i tu jest ten element, który pozwala nam już jakby wchodzić w ten empirycznie, w coś, co dotyka wieczności, wówczas, kiedy świadomość staje się coraz bardziej usatwiczniona. Proszę Państwa, może tylko jeszcze jeden cytat, który tutaj jest ważny. że jeżeli podmiot poznający, ulegając sile naturalnego nawyku, tożsamia się w trakcie codziennego bytowania, ale ze wszystko z wrażeniami zmysłowymi, wówczas, tutaj cytuję Cyburala jeszcze raz, pewną wiązkę wrażeń, która bardziej niezmiennie niż inne towarzyszy naszemu doświadczeniu, uważamy za nasze ciało lub nawet za nas samych. Wtedy nasza świadomość i poczucie ja wydaje się, jakby było zamknięte w ciele, a samo poczucie ja często rozciąga się nawet do granic naszego ciała. Proszę Państwa, żeby Państwu może trochę pobudzić wyobraźnię i ukazać taką inną też od innej strony naszego wybitnego badacza, który był świetnie wykształcony filozoficznie, potem po studiach filozoficznych we Wrocławiu studiował jeszcze ideologię Sanskrytu-Słuszkiewicza, ale oprócz tego, że był bardzo dobrze wykształcony filozoficznie i filologicznie, dysponował pewnymi możliwościami, które w ogóle pozwoliły mu na to, żeby ten niesłychanie trudny tekst Patanjalego przetłumaczyć. Ja sobie pozwolę tutaj przeczytać fragment jego relacji z takiego prywatnego wykładu, który się udał, zachował się i dzięki temu możemy też poznać, czy jakby doświadczyć tej różności empirii, którą spotkacie Państwo w tamtej obcej kulturze. Cyboran tutaj opisuje pewien stan, który, bo jeżeli potem Państwo będziecie czytali tekst, tam podaje się podane są najróżniejsze metody powściągania zjawisk świadomościowych po to właśnie, żeby nastąpiło odkrycie prawdziwego ja. Wśród tych metod jest tak zwana ośmiostopniowa ścieżka jogi, gdzie tam jednym z członów tej ośmiostopniowej ścieżki jogi jest pratyahara, czyli powściągnięcie wrażeń zmysłowych. I to, co teraz Państwu przeżywam, jest klasyczną pratyaharą, którą opisuje Cyboran ze swojego doświadczenia. Cytuję. Pod wpływem aktu kontemplacyjnego wszedłem w taki stan, że znikły mi wrażenia zmysłowe. Nie widzę barwokształtów. Ba, nie mogę sobie nawet ich wyobrazić. Nie mogę sobie wyobrazić pokoju, w którym jestem. Nie czuję ciała. A wreszcie zauważyłem pranę, bioton w zwolnionym rytmie pulsujący. Ten bioton znałem ze zwykłego doświadczenia, tym nawiasem mówiąc, prana, to muszę też wyjaśnić, że jeśli chodzi o rajas, to ta guna przeważa właśnie w pranach. To są pewne kanały energetyczne, które są w naszym ciele subtelnym i również w ciele fizycznym. I wracam do cytatu. Zauważyłem pranę, bioton w zwolnionym rytmie pulsujący. Ten bioton znałem ze zwykłego doświadczenia, będąc włączony w ciało. Tylko, że jak gdyby na zewnętrznym jego końcu miałem doświadczenie kompleksu wrażeń czuciowych, a tu mi się urywał ten agregat wrażeń czuciowych, czyli doświadczenie ciała. Wtedy zwróciłem uwagę jak gdyby na wewnętrzny, drugi koniec tego bioprądu. Wówczas z tego stanu, który już mi się wydawał nicością, póki tego bioprądu nie odkryłem, przeszedłem jak gdyby w jeszcze większy stan nicości, taki, że tamten poprzedni wydał mi się gruby jeszcze, konkretny w porównaniu. I tak szereg stopni przebyłem. Po tym stanie zauważyłem, będąc już włączony w ciało, że ten stan ma drogę przez tak zwane serce. Jak to w Indiach nazywają lotos serca. To jest jeden z mędrców, którym mieli kontakt również Maurycy Frydman i Wanda Wynoska na południu Indii, na Arunachali Ramana Maharishi. On właśnie zwracał uwagę, że kiedy ktoś nas oskarża o coś, to mówimy ja w życiu. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten gest, który wykonujemy, nikt nas tego gestu nie uczy, wskazujemy, że jakby to ja było właśnie tutaj umieszczone. Więc do tego się właśnie tutaj Cyboran odwołuje, że właśnie w tym stanie zauważyłem, będąc już włączony w ciało, że on ma drogę przez tak zwane serce, jak to w Indiach nazywają lotos serca, lokalizujący się od środka po prawej stronie, czyli nie tu, gdzie to fizyczne serce, tylko po prawej stronie. Wtedy takie olśnienie przyszło na mnie, że ja dopiero znalazłem drogę do życia duchowego, to znaczy powyżej tych wrażeń zmysłowych. Jest tutaj taka jego uwaga. W porównaniu z konkretem, którego doświadczamy, to nowe wydaje nam się początkowo nicością, dopóki się do niego nie przyzwyczaimy. A gdy się przyzwyczaimy do tego, co nam się początkowo wydawało nicością, staje się nam to konkretne, to znaczy dla nas wyraziste, bliskie, swojskie. To jest wtedy nasze ja, nasz ośrodek jaźniowy, a wszystko inne staje się w porównaniu z tym właśnie mniej konkretne, bardziej jakieś iluzoryczne, płynne. Ja pozwoliłem sobie to zacytować, żeby Państwo zobaczyli, jak tu jest złożona kwestia właśnie to, co tu się właściwie dzieje. Właśnie, czy to rzeczywiście jest tak, że jestem dualizm, dusza, ciało, a może mamy do czynienia właśnie z trójpodziałem, a niektóre szkoły mówią o siedmiu. Także tu, jeśli chodzi o Indie, sprawa się niesłychanie komplikuje, bo widzicie Państwo, że to, co Państwu czytam, jest doświadczeniem człowieka, który w ogóle nie mówi o odniesieniu do Boga. Cała droga, którą on opisuje, chociaż jest w Yoga Sutrach, Patanjali przyjmuje jako jedną z możliwych sposobów oczyszczenia świadomości i odkrycia prawdziwego ja, oddanie się Iśwarze. Iśwara w sanskrycie znaczy pan, władca. Pan, władca zjawisk świadomościowych. Ten Iśwara oczywiście może też jogi, na przykład praktyk gojącego jogina, obdarzać jakąś łaską władnej kontemplacji. Ale oprócz tego macie Państwo rozmaite możliwości, które są, w ogóle nie uwzględniają Iśwary. Czyli chciałem po prostu tylko Państwu zaprezentować to szerokie i otwarte pole do eksperymentów. To jest oczywiście do tego zdecydowanie do uwagi, bo to jedynie można nazwać uwagami. Nie mamy tutaj czasu, żeby nawet przeanalizować to, co jest w samych sutrach. Ale główna i zasadnicza kwestia, która związana jest z czasem i z wiecznością. Proszę zauważyć, że czas według tej koncepcji jest tylko wtedy, kiedy jest gunarajas, czyli wówczas, gdy jest ponieważ ona jest tym elementem zmiany, powoduje ten element zmiany. Natomiast w wyższych stanach skupienia świadomości, które są satwiczne, gdzie można powiedzieć, ten praktyk duchowy doświadcza jakiejś intensywności istnienia, te stany oczywiście są również przez Patanjalego uszeregowane, jest ich szereg, dopiero ten najwyższy stan, w którym ta satwa jest, satwiczność świadomości jest już taka, że my możemy poprzez tak subtelny stan percypować i odbijanie się tego puruszy, dopiero to jest zaliczane do zjawiska prawdziwego poznania na gruncie jogi. Ale Patanjali stawia jeszcze większy wymóg, bo cała ta droga, którą ma i być drogą do odkrycia siebie prawdziwego, możecie też Państwo ją rozumieć jako taki binarny układ abhyasy i vairagi. O to tutaj chodzi. Otóż abhyasa to ćwiczenie jogiczne. Na czym by to miało polegać? Lakoniczne jest to dążenie do stanu stałego powściągnięcia. Czego? Zjawisk świadomościowych. I z wypowiedzi komentatorów i stałego kontekstu wynika, że chodzi tu o subtelny akt woli możliwy przy wielkiej, a zarazem subtelnej energii psychicznej skupiający świadomość, a ściśle jej zjawiska w coraz to bardziej jednolity i prosty stan. Jest to niejako cofanie zjawiskowej świadomości wstecz. W ogóle tak możemy ująć też i główny rys tej metody, cofanie świadomości zjawiskowej wstecz. I macie Państwo najrozmaitsze sposoby cofania tej świadomości, również poprzez oddanie się Iśwarze, poprzez oddanie właśnie mu wszystkich czynów, myśli, uczuć i tak dalej. Ale żeby to ćwiczenie jogiczne mogło być zastosowane, to sadhaka, bo to jeszcze nie jest jogin, bo joginem właściwie dopiero jest ten, który osiągnie całkowite oczyszczenie świadomości, który ma właśnie przeczucie już, kim naprawdę jest. W gdzie właśnie wie, że nawet najczystsza świadomość nie jest jeszcze tym, co jest sednem jego jaźni. Żeby to mogło zajść, musi być wraz z tym ćwiczeniem jogicznym nieustanny akt bezpragnieniowości. Nieustanny akt bezpragnieniowości, bo do tego wszystkiego co jawi się aktualnie w mojej świadomości. Czyli czym jest ta bezpragnieniowość? Polega ona na nielgnięciu do żadnego przedmiotu, zarówno do świata widzialnego, jak i subtelniejszych światów bogów, o których mówią księgi religijne. Ma to być akt opanowujący odpowiednio niższe zjawiska świadomościowe. Główną cechą bezpragnieniowości jest zachowanie głębokiego spokoju w stosunku do wszelkich przedmiotów naszego doświadczenia. Nie ma to być ani chwytanie przedmiotów, ani uciekanie od nich. W tym drugim wypadku byłoby to awersja, jeszcze gorsza dla jogi niż pragnienie. Ćwiczenie, i tutaj dodaję jeszcze Syboranta, ćwiczenie jogiczne pracuje na rzecz nowego, lepszego stanu doświadczenia, a bezpragnieniowość jako spokojny stosunek do przedmiotów niszczy skrępowanie starym, dotychczasowym doświadczeniem. Nie można bowiem uzyskać nowego, dopóki się nie wypuści z ram starego. Dlatego też wajragia, bezpragnieniowość jest niezwykle ważną siłą. Jeden z mędrców mówi tutaj o żarliwej bezżarliwości albo namiętnej beznamiętności. I tu jest właśnie, jak Państwo widzicie, ja dlatego położyłem nacisk tutaj na ten termin jarzmo. Przyjmowanie jarzma mądrości, bo poprzez te różne sposoby przyjmowania jarzma mądrości, ja oczywiście zmienia się mój stosunek i do siebie, i do drugiego człowieka, i do świata, i do czasu, i tak dalej. Jeżeli mi się właśnie uda, jeżeli moja bezpragnieniowość jest tak silna, że będę w stanie wykonywać to według zaleceń mistrza i odkryję swoje prawdziwe ja, dopiero wówczas mam szansę. Właśnie to jest właśnie myśl indyjska. Jest możliwe odkrycie tego nieuwarunkowanego bytu, którym w istocie my jesteśmy. Natomiast gdyby teraz kończąc odnieść to do, jeżeli tak jest, że w logosie wcielonym, logos wcielony dopełnia wszelkie nauki, wszelkie systemy myśli, rozświetla nam, czy jesteśmy w stanie odnaleźć w nauce samego Jezusa to, co by nam w jakiś sposób przypominało praktykę jogi, to macie Państwo to zdanie słynne, które wypowiada mistrz z Nazaretu: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pocieszę. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, znajdziecie pokój i ukojenie w sercu. Także gdyby próbować, to co możemy robić? Możemy oczywiście, przyglądając się temu ogromnemu doświadczeniu, bo to jest tam w końcówce tej książki, którą Ireneusz napisał o Wittgensteinie, o śmierci, nieśmiertelności, tak? To była ostatnia, czy jeszcze potem pisałeś coś? To tam przywoływałeś na końcu Patnama, który mówił o tej możliwości łączenia właśnie precyzyjnej analizy filozoficznej i również egzystencjalne. I odwoływał się, że tutaj może nam służyć James. I oczywiście James jest interesujący, ale zwróćcie Państwo uwagę, chociażby o tych paru szczegółach, które tu wymieniłem, czy po tym, co Państwu zacytowałem, to bogactwo, które niesie myśl indyjska, jest pod tym względem naprawdę przeogromne. Że szereg szkół, szereg rozmaitych ujęć teistycznych, ateistycznych, jakie sobie Państwo nie wymyślicie, i oczywiście zupełnie inne spojrzenie na szereg spraw, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy, no ale to właściwie mam nadzieję, że tylko Państwa zachęciłem, żebyście Państwo sięgnęli do tych pozycji z BKF-u, bo jedynie tyle mogę przekazać w tym krótkim wystąpieniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.